Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Wicekanclerz Niemiec Robert Habeck na Ukrainie, a chwilę później prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski odwiedza Polskę. Czy rozpoczyna się wyścig o kontrakty w sprawie odbudowy Ukrainy? Jest środa, 5 kwietnia. Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Witamy Państwa serdecznie w setnym wydaniu magazynu Zachodniego Radia Poznań. Wczoraj stolicę Wielkopolski odwiedził ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech Dariusz Pawłoś, z którym rozmawiałem o relacjach polsko-niemieckich także w kontekście walczącej Ukrainy. Dyplomata był gościem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Poznaniu na dyskusji poświęconej zagadnieniom dotyczącym obustronnych relacji między Polską a Niemcami. Już za chwilę posłuchamy wywiadu z ambasadorem, który udało mi się przeprowadzić zaraz po tej dyskusji. Następnie Aleksandra Fedorska zabierze nas już tradycyjnie nad Odrę, porozmawia z Robertem Radzimanowskim, kierownikiem do spraw polityki gospodarczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Brandenburgii. To jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań, a już teraz zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Szanowni Państwo, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech Dariusz Pawłoś jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie ambasador.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Żyjemy niewątpliwie w ciekawych czasach. Na naszych oczach dzieje się historia, bo teraz oto Finlandia dołącza do NATO. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyjeżdża do Polski. Jak na tym tle, na tle tych przetasowań relacji międzynarodowych wyglądają, kształtują się obecnie stosunki polsko-niemieckie? Bo mówi się sporo też o takim chłodzie panującym pomiędzy Berlinem a Warszawą.
Nie potwierdziłbym tej tezy o chłodzie. Staramy się oczywiście pozostawać w dialogu. Mamy bardzo zbieżne interesy, jeżeli chodzi właśnie o toczącą się wojnę na Ukrainie. Nasze państwa wspierają Ukrainę w walce z rosyjską agresją, z rosyjskimi zbrodniami. Staramy się oczywiście współpracować dobrze w sferze gospodarczej. O tym świadczą liczby, o tym świadczą wskaźniki gospodarcze. Polska dla Niemiec jest 5. partnerem gospodarczym. Wyprzedziliśmy już dawno Wielką Brytanię, Włochy, a w tej chwili zaczynamy powoli wyprzedzać Francję. To oznacza, że nie mogą być stosunki nasze złe, skoro jesteśmy przed Francuzami w niektórych gospodarczych kwestiach. Z drugiej strony oczywiście są sfery, w których musimy intensywnie nasze relacje poprawiać. O tym między innymi będzie mówił wkrótce minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau w swoim exposé przed polskim parlamentem. Intensywnie współpracujemy w wielu dziedzinach. Nasza współpraca gospodarcza, w tej chwili można powiedzieć nawet kwitnie, bijemy kolejne rekordy w naszych relacjach gospodarczych, ale również są sfery, w których musimy intensywnie ze sobą rozmawiać. Jednym z takich problemów jest oczywiście kwestia odszkodowań i zadośćuczynienia Polsce za niemiecką okupację i agresję w okresie II wojny światowej.
No właśnie, mamy taką dosyć jasną odpowiedź ze strony Niemiec, że sprawa jest zamknięta. Odpowiedź można by było wręcz powiedzieć zdawkową, czy niektórzy uważają, że wręcz obraźliwą w stosunku do tej noty, która akurat została skierowana w kierunku Niemiec. Jak to odbierać i czy są tutaj realne szanse na to, żeby ten problem rozwiązać?
Oczywiście zawsze są szanse, żeby rozwiązać problem w relacjach dwustronnych, ale do rozwiązania tego problemu potrzebna jest wola dwóch stron. Na razie takiej woli po stronie Republiki Federalnej Niemiec nie dostrzegamy, ale pracujemy nad tym. I to jest właśnie zadanie polskiej dyplomacji. To jest działanie wiceministra spraw zagranicznych Arkadiusza Mularczyka, który w ubiegłym tygodniu był w Niemczech i rozmawiał ze swoimi kolegami parlamentarzystami, bo pan minister Mularczyk jest również parlamentarzystą i jest szansa na właśnie rozmowy na płaszczyźnie parlamentarnej na ten temat już w maju. Ale to, co jest jeszcze ważne, to jest właśnie, że jesteśmy w stanie rzeczywiście przekonać Niemców, że sprawa wcale nie jest zamknięta, tak jak odpowiedzieli nam zdawkowo w swojej odpowiedzi na polską notę dyplomatyczną w sprawie odszkodowań wojennych. Sprawa jest poważna, o tym świadczy chociażby obecna sytuacja międzynarodowa. Wojna rosyjska w Ukrainie pokazuje, że zbrodnie nie przedawniają się, że Rosja w przyszłości będzie pociągnięta do odpowiedzialności za zniszczenia, które spowodowała na Ukrainie, i o to samo walczymy w stosunku kierunku do Republiki Federalnej Niemiec, ponieważ właśnie za te szkody, które zostały wyrządzone w czasie II wojny światowej w Polsce, Republika Federalna Niemiec do tej pory tak naprawdę nie odpowiedziała. Drobne gesty, które miały miejsce, nie rozwiązują tego problemu.
To może nawiązując do tych zniszczeń wojennych, no bo mamy te zniszczenia historyczne, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, ale mamy też te zniszczenia bieżące, czyli zniszczenia Ukrainy. Tutaj na tym spotkaniu poruszyli Państwo ten temat, czyli odbudowy Ukrainy. Ten wyścig, ten polsko-niemiecki wyścig już się zaczął. Robert Habeck, wicekanclerz Robert Habeck na Ukrainie, Wołodymyr Zełenski w Polsce. Co to może oznaczać?
To oznacza, że Wołodymyr Zełenski pokazuje, kto jest jego prawdziwym przyjacielem. To znaczy, że najpierw przyjeżdża do Polski, dopiero później pojedzie do Niemiec. Ważne jest również to, żebyśmy jako Polska również pokazali nasz potencjał gospodarczy w odbudowie Ukrainy. To, co Polska pokazała do tej pory, to jest wsparcie humanitarne, olbrzymie wsparcie militarne, ale również wsparcie gospodarcze. I teraz chodzi o to, żeby rzeczywiście Ukrainę nie pozostawić, że tak powiem, samą sobie, tylko również w dalszym ciągu zawierać konkretne porozumienie, konkretne kontrakty na odbudowę Ukrainy, bo tego wsparcia Ukraina będzie potrzebowała, a Polska jest w tej chwili, jak pokazała, najbliższym sąsiadem i najbliższym sojusznikiem Ukrainy. Nie dajmy się oczywiście wyprzedzić innym państwom, to po pierwsze, ale po drugie też pokażmy, że jesteśmy w stanie współpracować międzynarodowo właśnie w kontekście odbudowy Ukrainy. Mam nadzieję, że o tym między innymi nasi prezydenci będą rozmawiać. A to, co chciałam zaawizować, następnym krajem, który odwiedzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, będzie Republika Federalna Niemiec, ponieważ został zaproszony w maju do Aquisgranu, gdzie odbierze nagrodę Karola Wielkiego właśnie za walkę o pokój. A nasz premier Mateusz Morawiecki będzie jednym z tych, którzy wygłoszą laudację, przemówienie na cześć szacownego laureata tej nagrody. I to też pokazuje, że właśnie Polska liczy się we wspieraniu Ukrainy chyba najbardziej ze wszystkich krajów.
Panie ambasadorze, chciałem zapytać, bo mówił pan o tej zmianie polityki niemieckiej w związku z wojną na Ukrainie. Natomiast jak donosi redaktor Aleksandra Fedorska w Business Alert, niemieccy ubezpieczyciele Allianz i Munich Re przywrócili ubezpieczenie gazociągowi Nord Stream 1. No i to rodzi naturalne obawy o wznowienie tego projektu w przyszłości. A Niemcy deklarowały przecież zerwanie z uzależnieniem od Rosji. Jak pan ocenia, jak pan odczytuje taką informację?
Niestety w Republice Federalnej Niemiec faktycznie pojawiają się bardzo poważne głosy, że trzeba wrócić do relacji gospodarczych z Rosją. Nie tylko właśnie do tego, żeby zakończyć polubownie ten konflikt, ale również, żeby zacząć robić kolejne interesy z Republiką Federalną Niemiec. Najsmutniejsze jest to, że to są landy, które graniczą z Polską. Zarówno Mecklenburg, jak i Pomorze Wschodnie deklaruje taką wolę ścisłej współpracy, dalszej ścisłej współpracy z Rosją, jak również Saksonia. Tego nie możemy zrozumieć w momencie popełniania przez Rosji zbrodni, w momencie, gdy Republika Federalna Niemiec właśnie w Polsce zarzuca brak poszanowania wartości. Jeżeli dla nas zbrodnie na Ukrainie, rosyjskie zbrodnie na Ukrainie nie zasługują na potępienie, to jak można współpracować z Rosją w trakcie toczącej się wojny? To jest nie do pojęcia i tę politykę odrzucamy.
Jeszcze jedna kwestia, mianowicie wojna na Ukrainie, tak jak pan powiedział, zdeterminowała w dużej mierze kształt nowych relacji, także polsko-niemieckich, ale mamy takie kwestie sporne, bieżące, już nawet nie chodzi o kwestie kultury czy też reparacji, ale bieżące kwestie, które stoją w miejscu tak naprawdę. Mamy atom, inwestycje na Odrze, rafineria w Szwed też jest taką kością niezgody, czy port w Świnoujściu. Dlaczego tak trudno nam się dziś porozumieć z Niemcami w tych takich kwestiach, tych interesów nadgranicznych, można by było tak.
Nie wszystkie z wymienionych kwestii są sporne. Tutaj też rynek reguluje niektóre kwestie. Jeżeli chodzi o Szwed na przykład, to tutaj jest to współpraca przede wszystkim koncernu PKN Orlen i rafinerii w Szwed, ale o tym to nie decyduje zła wola jednej czy drugiej strony, tylko pewne kwestie prawne, które istnieją w tym obszarze. Mianowicie pamiętajmy, że duża część rafinerii Schwedt należy do Rosjan. I to, że została w tej chwili objęta powiernictwem ta rafineria, nie oznacza, że prawa własnościowe rosyjskie zniknęły. Bez rozwiązania tej kwestii nie można współpracować akurat pełnoprawnie z tą rafinerią. A więc po drodze musimy usuwać przeszkody, które nam zdzielą. To są czasem mniejsze kwestie, to są czasem większe kwestie, ale żeby usuwać te wszystkie przeszkody po drodze, potrzebny jest szczery dialog i otwarcie na drugą stronę.
I ten dialog i to otwarcie ze strony niemieckiej w stosunku do Polski jest, pana zdaniem?
O to staramy się. Powoli można powiedzieć, że odnosimy sukcesy, a więc ilość ostatnich spotkań, ilość wizyt chociażby premiera Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech świadczy o tym, że coraz bardziej oczywiście jesteśmy w stanie rozmawiać. Ale z drugiej strony też widać, że Niemcy oczekują na wybory w Polsce i na być może nowe otwarcie. Szkoda, że nie dzieje się to w tej chwili, ponieważ wcale wynik wyborczy nie jest przesądzony. W związku z tym ważne jest to, żeby rozwiązywać problemy tu i teraz.
Ostatnie pytanie. Jakie cele, jakie wyzwania przed polską dyplomacją na ten najbliższy rok 2023? Jaki pan stawia cele w tym momencie?
Nasze cele są oczywiście podyktowane polską racją stanu i zachęcam przede wszystkim słuchaczy Radia Poznań do zapoznania się, do wysłuchania exposé ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pana Zbigniewa Raua, który 13 kwietnia na forum polskiego parlamentu będzie przedstawiał priorytety polskiej dyplomacji, polskiej polityki zagranicznej w roku 2023. A jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, będzie tam przede wszystkim postulat o pogłębianie współpracy politycznej, współpracy gospodarczej i współpracy społecznej z Republiką Federalną Niemiec. I to są właśnie nasze cele.
Temu będzie służyło najbliższe spotkanie w ramach formatu trójkątowej Weimarskiego?
To jest bardzo ważne spotkanie. Rzeczywiście rozwój Trójkąta Weimarskiego, tego formatu, leży w interesie polskiej racji stanu i o tym minister spraw zagranicznych również powie w swoim exposé, ale tutaj pamiętajmy, że jest to spotkanie, które organizuje pan minister Szynkowski-Welsenk, minister do spraw europejskich, członek Rady Ministrów. Zaprasza na to spotkanie swoich kolegów z Niemiec i Francji, ale również wicepremier Ukrainy i to spotkanie będzie między innymi służyło pokazaniu solidarności naszych krajów wobec Ukrainy.
No i będziemy się przyglądać tym wszystkim wydarzeniom, które przed nami, a naszym gościem był ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, Dariusz Pawłoś. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ambasadorze.
Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam słuchaczy Radia Poznań.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Szanowni Państwo, teraz wybierzemy się na Odrę, gdzie zabierze nas Aleksandra Fedorska w rozmowie z jej gościem.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Robert Radzimanowski, który jest kierownikiem do spraw polityki gospodarczej w oddziale wschodnio-brandenburskim Izby Przemysłowo-Handlowej, po niemiecku IHK. Pytam pana, na czym polega właściwie problem w przypadku Odry? Dlaczego dyskutujemy ciągle o kwestiach ingerencji w naturalne istnienie tej rzeki? Co to znaczy naturalna ingerencja? Co to znaczy sztuczna ingerencja? Ja bym chciał najpierw zwrócić uwagę na to, że musimy uważać, aby nie stosować podwójnych standardów. Z jednej strony potępiamy, co dzieje się na jednym brzegu rzeki, mówimy, że jest to bardzo złe, a nie zauważamy i nie dostrzegamy, że wykonujemy podobną pracę po drugiej stronie rzeki. Mam tu na myśli nowy bulwar wzdłuż Odry we Frankfurcie. Te prace mogą mieć również wpływ na tamtejszą florę i faunę. Jeśli teraz spojrzymy na sytuację, mam tu na myśli ten wyrok sądowy, to jak można by osiągnąć kompromis między stroną polską i niemiecką? Nie uważam się za eksperta od polskiego prawa. Może lepiej byłoby tu spytać ekspertów, którzy się na tym znają. Wiem, że są różne poglądy na ten temat i prace budowlane nie zostały wstrzymane, ale inną kwestią jest w zasadzie to, czy te prace budowlane powinny mieć miejsce i jak dojść do kompromisu, do porozumienia. Myślę, że dialog jest naprawdę najlepszą rzeczą, która pomaga. Teraz chciałbym wspomnieć tą konferencję zorganizowaną przez Partię Zielonych. Chodziło o Odrę. Braliśmy w tym udział. Zaproszono tylko kilku mówców, kilka osób odpowiedzialnych za odres Polski. Pod tym względem dialog prowadzony jest tylko w bardzo ograniczonym zakresie i myślę, że obie strony, to znaczy nie tylko strona niemiecka, ale także Polska, muszą podjąć wysiłek, aby dojść do porozumienia.
Po stronie niemieckiej mówi się o tak zwanych płytnych statkach do transportu na Odrze. Czy jest to rozwiązanie, które mogłoby zostać potencjalnym kompromisem? I tak, i nie. Tak, bo są takie koncepcje, że statki nawet na rzekach pływają o płytkim zanurzeniu. To jest oczywiście model, za którym się ja opowiadam i za którym jestem, popieram ten model. Ale statki płaskodenne potrzebują dość dużo wody, aby mogły pływać. I myślę, że tu mamy problem, bo bez pogłębienia rzeki nie będzie koniecznej głębokości rzędu 1,80 m. O tym ciągle się mówi. Mamy znacznie mniej wody. Bez tego nie będzie żeglugi turystycznej, ale także nie będzie żeglugi towarowej. Może słyszeli Państwo wypowiedź pana Voltaire'a z C, aby rzeka tworzyła małe strumienie. To interesujący ekologiczny pomysł, ale wtedy nie będzie można osiągnąć niczego, ani w kierunku turystyki wodnej, ani statków towarowych na rzece.
Pozostańmy przez chwilę przy tych płytkich statkach. Czy one mogą transportować również kontenery? Tak, są różne koncepcje ich wykorzystania. To jest tylko kwestia tego, czy ładunek mieści się na szerszej powierzchni albo na dłuższych statkach. W rezultacie ma on po prostu mniejsze zanurzenie. Te statki szczególnie nadają się do transportu kontenerów. Ja mogę je układać sobie jak chcę, jeden na drugim czy jeden za drugim. To potwierdza opracowanie Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, który zajmował się transportem towarów takimi statkami o płytkim zanurzeniu. Ale pan powiedział, że potrzebujemy do tego głębokości rzędu 1,80 m, prawda? Definicje są tu różne. Było też takie odniesienie do Łaby. Tam chodzi o 1,40 m. To też by wystarczyło. Ale w przypadku Odry mamy takie warunki, że mamy czasem głębokości rzędu 40 lub 50 cm, więc wtedy nic nie jest możliwe. Był taki statek dofinansowany przez Unię Europejską. Był specjalnie do tego zbudowany, ale też nie mógł pływać na tym odcinku latem. Zimą okej. Wtedy jest woda. Kiedy poziom wody jest taki jak w tej chwili, to wszystko działa. Wszystko jest dobrze. W zeszłym tygodniu był nawet statek wycieczkowy tu we Frankfurcie, ale w tej chwili jest wszystko zawsze bardzo, bardzo dobre. A co potem? Wszystko zależy od ilości opadów. Partia Zielonych uważa, że nie ma potrzeby transportu na Odrze, bo jest alternatywa, to znaczy Huen Satten Friedenstaler Wasserstraße. Co pan o tym sądzi?
To w ogóle nie jest realistyczne w przypadku transportów, które interesują również stronę polską. Ze Śląska, z Wrocławia. Tu ta alternatywa w ogóle nie wchodzi w grę, bo one nie dochodzą do tego punktu, że tak powiem, brakuje nam połączenia z Eisenhüttenstadt. Z Eisenhüttenstadt mamy Sprewę, która prowadzi również w kierunku Berlina. I tu też widzimy możliwość, że można by to wykorzystać do ominięcia tego odcinka, tak zwanej Odry granicznej. Na trasie między Eisenhüttenstadt a Berlinem nie ma jednak odpowiedniej śluzy z Fürstenwalde. Śluza, którą tam teraz mamy, ma już swoje lata, 130 lat, i jej wymiary nie są już odpowiednie dla statków, które teraz pływają. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
i ja również dziękuję za tę dawkę konkretnych informacji. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować również Państwu, słuchaczom naszej audycji. Jak wspomniałem we wstępie, dzisiaj jest setne wydanie naszego programu. Ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za to, że są Państwo z nami. Dziękuję także za wszystkie uwagi i komentarze. 100 audycji za nami i mam nadzieję wiele następnych w przyszłości, bowiem wydaje mi się, że sytuacja międzynarodowa dopiero zaczyna nam się rozkręcać, więc jest o czym mówić. To był Magazyn Zachodni, redaktor Aleksandra Fedorska, realizator Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Dziękujemy Państwu za uwagę, kłaniamy się nisko, życząc zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych. Do usłyszenia po świętach.
Magazyn Zachodni.